W Dreźnie budowano niezmiernie. Zaczęto hotel inwalidów na wzór paryskiego i wiele innych budowli. Wilanów też dla króla odnowiono i tu zebrał się na podziw Polski obóz na wzór onego głównego pod Milbergiem. Nie pomogło to jednak wcale na chroniczną chorobę i Sejm został zerwany. Szlachta wcale się na królu nie znała, a król też cierpieć jej nie mógł. Pocieszając się, jechał August z Friesenem i Brylem oglądać gmachy, które 2000 robotników wznosiło. Piramid gmach, japoński pałac, koszary, kościół, twierdze. Król się starzał, choć chciał zawsze młodego udawać. Jeszcze w roku 1697, gdy padł był, popisując się przed księżną Lubomirską, sluł sobie nogę niebezpiecznie. Kazano mu się szanować, o czym wcale nie myślał. W roku 1727 musiano zgangrenowany palec u nogi obcinać, a Weiss, chirurg, który się podjął operacji, głową ważył, gdyby się nie udała. Powiodła się jednak szczęśliwie, pomimo to z trudnością mógł się już na nogach utrzymać i rozmawiając z damami na taborecie przysiadał. W ostatnim roku w Lipsku jeszcze obchodził ulubiony swój jarmark noworoczny, oglądał przyprowadzone konie. Potem karnawał uroczyście w Dreźnie otworzył, a że Sejm się zbliżał, ruszył do Warszawy na dzień 16 stycznia. Droga zimowa, uderzenie w nogę przy wysiadaniu, sprowadzili gangrenę i we 3 dni król nie żył. Dziwna rzecz, że w takim życiu do lat 63 mógł wytrzymać. Przywodziliśmy wyżej wiele zdań o Augustie mniej więcej zgodnych w ocenieniu jego charakteru. W kilka lat po zgonie hrabia Schulenburg, wezwany przez Woltera, napisał o Augustie II. Pewno jest rzeczą, że król August Polski był jednym z monarchów najwykształceńszych, jakich sobie wyobrazić można. Posiadał sąd o rzeczach sprawiedliwy i dar rozróżniania największy. Nadzwyczajną zręczność i energię. Był bardzo pracowity i tak pilny, jak prywatny człowiek, który się chce czegoś dobić. Kto go w różnych okolicznościach nie widział, ledwie by mógł uwierzyć, do jakiego stopnia umiał udawać i dysymulować. Zdolny był bardzo pojąć wszystko i wedle swego sposobu widzenia rzeczy się kierować. Oprócz tego rozumiał wojnę wielką i małą. Siedząc na koniu doskonale zdejmował plany. Wszystkiego rodzaju fortyfikacje znał dobrze. Napaści i obrony twierdz. Wybornie w każdym wypadku umiał należyte rozporządzenia wydawać i instrukcje. Na ostatek znał artyleryjską naukę jak ci, co się jej z powołania oddają. Jedyny syn Augusta, który dziwnie odebrał wychowanie między wyznaniem protestanckim a katolicyzmem trzymany, aby wedle potrzeby mógł jedno z nich wyznawać, na lat kilka oddalony był z Saksonii i w tej podróży przez jezuitę Salerno ostatecznie został nawrócony. Na dworze Ludwika XIV znajdowano go bardzo skromnym, bojaźliwym i rozsądnym. Dopiero 1717 roku ogłoszono publicznie nawrócenie go na wyznanie katolickie, któremu pozostał wierny. Stwierdziło to ożenienie z księżniczką austriacką, Marią Józefą. Po 7-letniej niebytności młody kurfürst powrócił do Drezna z żoną. August III różnił się od swojego ojca obyczajem i charakterem najzupełniej. Był pobożny, skromny, nadzwyczaj leniwy, ale lubił też zabawy, a szczególnie polowania. Przyznawano mu rozsądek i zdrowe rzeczy pojęcie, lecz wstręt do wszelkiego zajęcia. Panowanie Bryla i Sułkowskiego zwiastowało się już zawczasu, bo w ostatnich latach Augusta II. Przypuszczano jednak raczej, że drugi z nich będzie owym wszechwładnym ministrem, jakim się później stał pierwszy. Gdy wieść o śmierci Augusta II doszła z Warszawy do Saksonii i obwieszczano ją po całym kraju, odbierając przysięgę na młodego kurfürsta, komendant ówczesnej fortecy Stolpen sam ją przyszedł oznajmić hrabinie Kosel. Stała długo niema i osłupiona. Potem załamała ręce rozpaczliwie i rzuciła się płacząc na ziemię. Niewola, okrucieństwo, zapomnienie, doznane krzywdy nie mogły jej niewieściemu sercu odjąć miłości, jaką miała dla niego. Odtąd znowu był jej ukochanym Augustem, a wszystko zło poszło w zapomnienie. W 5 czy 6 dni z Drezna przybył niejaki Hennicke, który później tak świetną zrobił karierę. Kazał się zameldować do hrabiny Kossel w poselstwie od kurfürsta. Siedziała jak zwykle nad książkami swoimi, gdy się ukazał w progu. — Jestem przysłany do waszej ekscelencji — odezwał się — od najmiłościwszego pana, aby jej dobrą nowinę zwiastować, żeś pani wolną i możesz, gdzie się jej podoba, zamieszkać. Kossel ręką potarła po czole. — Ja? — Wolną? — zapytała. — A na cóż mi dziś wolność? — Ludzie mi, ja ludziom i światu stałam się obcą. — Gdzież pójdę? — Nie mam konta, zabrano mi wszystko. — Z kim żyć będę? — Nikt mnie nie zna. — Chcecież mnie wystawić na pośmiewisko, aby tę hrabinę Kossel, przed którą wszyscy skłaniali głowy, palcami wytykano? Hennicke milczał. — A nie, nie, nie — powtórzyła. — Nie wolności chcę. Nie mam gdzie się podziać. Proszę, zostawcie mnie tu. Przyrosłam do tych murów, wszystkie łzy moje w nich wylałam. Nie umiałabym żyć gdzie indziej. Zostawcie mi ten kąt. Proszę, nie pożyję długo. Hennicke odpowiedział tylko, że najmiłościwszemu panu doniesie prośbę hrabiny. Łatwo się domyślić, że dozwolono jej tu pozostać. Hrabina w roku 1733 miała lat 53. Po tylu przecierpianych kolejach nie spodziewała się już długiego życia. Ale nikt nigdy nie odgadł swoich przeznaczeń. Hrabina Kossel urządziła się wygodnie na wieży świętego Jana i przytykającym do niej ogródku. Głównym jej zajęciem i ulubionym czytaniem były książki hebrajskie, literatura wschodu, kabala. Otaczała się też ciągle Żydami i przez nich otrzymywała wszystko, czego potrzebowała. Pensja jej wynosząca 3000 talarów starczyła na utrzymanie, na zakup książek i wykupowanie niepoczciwych, satyrycznych medalów, które August II, o zakład z nią poszedłszy, wybijać kazał. Kupowała także rzadkie talary z herbem jej i króla. Uprosiła je sobie wówczas u niego, kiedy jeszcze sądziła, że ma prawa żony. Bito je w nadzwyczaj małej ilości. Po śmierci Kossel kilkadziesiąt sztuk tych monet znaleziono w jej fotelu. W więzieniu i na swobodzie zachowała zawsze dumę i sposób obejścia się królowej. Miejscowych urzędników, duchownego i innych zwała ty. Osobom, które sztolpen zwiedzały, oświadczać kazała swą łaskę. Po 17 latach niewoli za życia Augusta II przeżyła hrabina tutaj całe panowanie Augusta III i Brühla, obie kampanie szląskie i wojnę siedmioletnią całą. Godne uwagi, że pierwszy strzał, który padł, rozstrzygając o przyszłych losach Saksonii, rozległ się o mury tego zamku. Pruski generał Warnery wypalił pierwszy do fortecy, zajętej przez kilku inwalidów, opanowując ją samotrzeć. Fryderyk Wielki w czasie wojny wypłacał regularnie hrabinie Kossel jej pensję, ale w tej lichej monecie, którą zwano Efraimitami. Z gniewu hrabina ćwieczkami do ścian przybijała wszystkie te talary. W czasie wojny siedmioletniej w roku 1762 i zajęcia Drezna przez Austriaków, książę Dynie, który naówczas był pułkownikiem dragonów, jeździł umyślnie do Stolpen, aby hrabinę zobaczyć. Oświadczyła mu przy pierwszym widzeniu się, iż przedsięwzięła wszystkie religie poznać i poznawszy je, wybrała żydowską. Wprzódy była ona protestantką, jak hrabina Königsmark i mareszal de Saxe. Oświadczyła też księciu, że jeszcze za życia Augusta II mogła była wolność otrzymać, ale wolała w Stolpen zostać, bo jej nikt już na świecie nie znał, a nigdy się spodziewać nie mogła, ażeby żyła tak długo. Przy rozstaniu milemu gościowi darowała hrabina Biblię, która jak wszystkie inne jej książki cała była okryta przypiskami, grubym czerwonym ołówkiem, co ją wcale nie przyozdabiało. Szukała tego skarbu, pisze książę Deligny, tak uroczyście, z taką troskliwością, żem sądził, iż chyba mnie najdroższymi diamentami obdarzy. Książę Deligny widział ją 82 lat mającą. Wkrótce potem otrzymał od niej list, ledwie dający się wyczytać, a trudniej jeszcze zrozumieć, i powiada o nim, że go wysylabizować nie potrafił. Tak był pełen mistycznych i magicznych formuł. Z innych źródeł wiadomo, że sławnemu swego czasu orientaliście, superintendentowi Bodenschatz, kazała dla siebie tłumaczyć Pirkę Abbot, książkę rolniczą. Posłała mu na to 20 talarów, a list podpisała jako Boromeus Lobgesang. W kilka dni to zrobiwszy, Bodenschatz otrzymał 6 dukatów i najpiękniejsze podziękowanie. Później żądano od niego tłumaczenia innych traktatów, płacąc mu za arkusz po Luidorze. Bodenschatz, zaciekawiony, chciał wiedzieć, dla kogo to robi. Powiedziano mu, że listy jego adresowane do Drezna posłaniec ze Schmiedefeld zabiera i odpowiedzi przynosi, a o więcej się dowiadywać nie życzono. W końcu ów nieznany korespondent zaprosił pana Bodenschatza do Drezna, ofiarując mu podróż zapłacić. Jakoż znalazł go w istocie w Dreźnie. Kossel wystąpiła na przyjęcie go w zupełnym stroju arcykapłana Starego Przymierza. Kobiecą twarz poznał zaraz Bodenschatz. Widywali się później częściej. Rabina przyjmowała go bardzo uprzejmie, dopytywała się o różne objaśnienia Talmudu, o księgi hebrajskie i rabiniczne pisma. Hrabina Kossel Bodenschatza miała się starać przez ojca swej synowej, hrabiego Holzendorfa, ówczesnego prezydenta rady, konsystorza, zrobić miejskim proboszczem w Stolpen. Nie przyszło to dlatego tylko do skutku, że go własny książę Bayreuth zażądał. Bodenschatz zraził też się tym, że hrabina wyrażała się bez pohamowania o wierze chrześcijańskiej. Oprócz tego żona pastora mimo 60 lat, pani Kossel, która jeszcze była bardzo piękną, uczuła zazdrość i nie puściła go. Na ostatek w roku 85 życia, dnia 2 kwietnia 1765 roku, zmarła na zamku w Stolpen. A współcześni zostawili świadectwo, iż zwłoki jej zachowały jeszcze ślady tej nadzwyczajnej piękności, którą tak długo słynęła. Śmierć była cichą, pogrzeb także. Dnia 5 kwietnia ciało złożone zostało w kościele zamkowym, bez kamienia, bez oznaki żadnej w miejscu, o którym nikt nie wzmiankuje.